W zbliżeniach witam bardzo serdecznie Sławomira Idziaka, jednego z najwybitniejszych operatorów filmowych świata, ale też bywa on reżyserem, scenarzystą, a nawet aktorem kilka razy. Witam cię, Sławku.
Dzień dobry.
Co się takiego stało, że opuściłeś Wyspy Zielonego Przylądka i przyjechałeś do Polski?
No ja to robię co roku, to jest moja rutyna. Tak, mieszkam na Wyspach Zielonego Przylądka, ale co roku na jesień, w październiku robię plenery Film Spring Open. To są warsztaty dla młodych ludzi. Co roku przyjeżdża 350 młodych filmowców z całej Europy i mamy wspaniałych wykładowców. Naprawdę jestem dumny, bo u nas Natalie Portman, Juliette Binoche, Ewa Puszczyńska wykłada co roku, ale też wykładają młodzi. Jasiu Holubek,
Kasper Bajon, scenariusz.
A, wspaniali wykładowcy, naprawdę.
Ale rozumiem, że to są już adepci szkoły filmowej, którzy chcą poprawić swój warsztat, czy...
Różnie, bo my wychodzimy z takiego założenia, że ponieważ to nie są warsztaty teoretyczne, tylko praktyczne, oni robią filmy. Więc wychodzimy z takiego założenia, że musi być ten, który ma pomysły, który jest kreatorem, kieruje grupą i to są zazwyczaj też reżyserzy, którzy zrobili już filmy, którzy chcą się dokształcić, na przykład w sztucznej inteligencji albo w tego typu dziedzinach, ale potrzebują pomocników. Także my nie robimy jakiejś specjalnej selekcji, bo potrzebna jest grupa ludzi do zrobienia czegokolwiek. To są warsztaty, ja nazywam w ten sposób, to nie jest festiwal oglądania filmów, to jest festiwal robienia filmów. I dlatego nie robimy selekcji, żeby zawsze było to, że to zawsze musi pokazać, że skończył szkołę filmową, ale mamy olbrzymią ilość, szczególnie też z zagranicy. Mamy grupę francuską, powstał Film Spring Open France, także to świetnie się rozwija.
Ale są takie przedmioty, bo ty uczysz charakteryzacji, uczysz jak filmować rozmowę. Widziałam taki twój film wideo, fantastyczny, że rozmowa to z kontrplanu. Takie proste rzeczy, ale może odkrywcze dla młodych ludzi, kto wie. Natomiast zainspirowało mnie, jak najlepiej zapiczować taki przedmiot.
No, wiesz,
co to jest zapiczować? To jest trochę spiczowaniem się.
To jest oczywiście dziwolog językowy.
No przedmiot.
Pitchingowe sesje, no to jest jak w tej dziedzinie, w filmie, tych zapożyczeń z angielskiego jest olbrzymia ilość. To jest reklamowanie projektu filmowego, to jest sprzedanie go potencjalnym inwestorom. I to jest oczywiście, jak zwykle, w każdej dziedzinie obecnie, a to jest, jeśli chodzi o film, bardzo ważna dziedzina, bo artystą, jeżeli się pisze literaturę, uprawia muzykę, to nie kosztuje dużo pieniędzy. Robienie filmów jest kosztowne. I w związku z tym zwalczenie o te pieniądze często jest barierą, która pozwala młodym ludziom zrobić film albo jego nie zrobić. I wyreklamowanie projektu, czyli pitchingowanie go, bardzo pomaga, jeżeli potrafią to dobrze zrobić. I tego też trzeba uczyć.
Czyli uczysz filmu, na przykład krótkiego filmu o zabijaniu. Dzięki któremu...
Ja nikogo nie zabijam.
To telefonem komórkowym, krótki film o zabijaniu filmu. No ale wróćmy do poważnego filmu.
Bo no ale wiesz, trzeba wyjaśnić widzom, że ja nie uczę go. Krótki film o zabijaniu,
no
to jest film Kieślowskiego.
Ale widzowie są inteligentni, wykształceni, dobrze Pomyślam wiedzą, się. Że to ten najważniejszy, jeden z najważniejszych filmów Krzysztofa Kieślowskiego, w którym ty filmowałeś, no, który wyniósł was na szersze wody, prawda?
Tak, bardzo ten film nam pomógł. Jemu pomógł w reklamie Dekalogu. A ja dostałem najładniejszą recenzję, jaką kiedykolwiek może operator otrzymać. Otóż krytyk filmowy francuski napisał, że to film zrobiony w kolorze, który świetnie pokazuje komunizm. I to jest kolor moczu. Bardzo mi się to spodobało.
Tak,
to było bardzo trafne.
No wiesz co, ty jesteś mistrzem filtrów i mistrzem kolorów. To jest absolutne nowum w świecie operatorskim. Ty to stworzyłeś. Te filtry, których masz chyba ponad 1000,
tak,
w piwnicach domu.
Tak, już nieużywane, bo w tej chwili komputer robi filtry bez problemu, ale za moich czasów zrobienie własnych filtrów było ewenementem i bardzo mi pomogło w mojej karierze.
Ale te filtry i w ogóle ta umiejętność fotografowania w kolorze, to chyba się wzięła w ogóle z tradycji rodzinnej.
No tak, ja pochodzę z rodziny fotografów. Mój dziadek uczył się zawodu na dworze Franciszka Józefa, w tym zakładzie tam słynnym, w tej chwili nie pamiętam nazwiska tego mistrza fotografii. Potem w Polsce wędrował po różnych miastach, gdzie miał zakłady fotograficzne w Lwowie, Koninie, w Poznaniu i skończył na Śląsku. Tam, gdzie ja się urodziłem, moja mama, mój ojciec, moje siostry, wszyscy uprawiali ten zawód. No i ja jakby troszkę poszedłem w tym kierunku, ale poszerzyłem z nieruchomych obrazków, ruszyłem w kierunku ruchu, czyli filmu. Zdałem do szkoły filmowej i tak na tym polega to wezwanie, czyli to nie było odkrywanie Ameryki, tylko podążałem za to, co w mojej rodzinie było od początku.
Ale to dzięki tobie ja zapamiętuję filmy, dzięki tobie, w kolorze. Ja może nie pamiętam dokładnie treści Podwójnego życia Weroniki, czy Trzy kolory niebieski, ale pamiętam obrazki ze względu na padanie światła i kolor.
No to jest nadmiar komplementów naprawdę.
Kieślowskie w grobie się przewraca. Ja jestem wzrokowcem i
no dziękuję bardzo.
To
dziękuję
mnie
bardzo.
Zaczarowało.
Bardzo jest mi miło, ale to, tak, oczywiście kolor bardzo był ważny, jest ważny. Ale też nie należy przesadzać z jego rolą. Ja próbowałem używać kolorów nie na zasadzie dekoracyjnej, tylko starałem się stosować kolor dramaturgicznie, żeby on wspomagał historię. Film niebieski nie jest filmem niebieskim w kolorze. Tak. Ten niebieski kolor jest tam używany jako akcent w szalenie ważnych momentach, bo to nie jest film o wydarzeniach fizycznych. To jest film, który rozgrywa się we wnętrzu bohaterki. I kamera filmowa, często się mówi zresztą, że kamera filmowa powinna być rentgenem, powinna dotrzeć do duszy aktora. I ja starałem się ten kolor używać właśnie jako wskazówkę dla widza, że to jest ważny moment. To jest moment, który dotyczy czegoś, co się dzieje w jej wnętrzu. Tak traktowałem kolor niebieski. No i starałem się to robić konsekwentnie. Wielu osobom się podobał ten zabieg.
Ale tego stosowałeś później w innych filmach. Czytałam o Szoku przyszłości, że pokazałeś kosmos w kolorze stali i szkła, że to było jakieś nowatorskie. Inaczej wyobraziłeś sobie kosmos.
No tak, to znaczy przede wszystkim zaczyna się od tego, że bardzo trudno eksperymentować w Hollywood. Jak ja zrobiłem próby operatorskie do tego filmu Gattaca, film Szok przyszłości, to producent, którym był znany aktor amerykański, światowy, Danny DeVito, powiedział mi, nie, tutaj nie możesz używać swoich ohydnych filtrów. Tutaj musisz robić tak, jak my robimy filmy. No i to oczywiście było dla mnie wyrokiem, bo zdałem sobie z tego sprawę, że cały zamysł, który miałem, żeby ten film sfotografować tak, a nie inaczej, runął. Ale na szczęście reżyser był po mojej stronie i zastosowałem taki zabieg, że robiłem dalej ten film, jak chciałem.
Ale tylko mówimy o helikopterze w ogóle.
Nie, o Gattace.
A dalej o Gattace.
Tak. I zastosowałem taki zabieg, że robiłem dalej w kierunku takim, jak chciałem, a w laboratorium proponowałem, żeby te materiały robocze tak zwane, czyli to, co laboratorium produkuje do wyświetlania na ekranie, do montażu, czyli to wszystko są robocze materiały, robili normalnie, bez żadnych zabiegów kolorystycznych. A potem powoliśmy to wprowadzali, no i to przerknęła produkcja i film jest taki, jaki jest, czyli udało mi się dokonać zabiegu, który byłby niemożliwy, gdybym go zastosował od początku. Po prostu była cenzura, nie pozwoli mi tego robić, a tak jakoś przeszło to. Tą metodą.
Ale chyba najważniejsze, że Krzysztof Kieślowski zaakceptował twoje podejście kolorystyczne i później już ci całkowicie ufał.
Tak, to była nie pozbawiona oczywiście konfliktów praca, ale wydaje mi się, że to jest konieczne. W takich zawodach, gdzie są artyści, którzy mają inny rodzaj wrażliwości. No, film to się składa z artystów, którzy widzą, którzy słyszą. Tak? Jest dramaturgia słowa, jest dramaturgia obrazu. I na tym styku czasami iskrzy. Ale wydaje mi się, że to były konflikty, które były twórcze i bardzo często z tych naszych różnych, nawet emocjonalnych rozmów powstawało coś wartościowego. Także ja bardzo przede wszystkim bardzo byliśmy blisko, bo uprawialiśmy wspólnie sport, jeździliśmy na nartach, często prowadziliśmy wspólnie jakieś życie towarzyskie. To pomagało też, żeby te rozmowy nie polegały na tym, że ktoś się spotkał przypadkowo z kimś innym, tylko że to wynikało z jakiegoś normalnego funkcjonowania w życiu społecznym, towarzyskim.
Ale są legendy o tym, jaki był Kieślowski. Akurat ty współpracowałeś z Andrzejem Wajdą, z Krzysztofem Zanussim i z Krzysztofem Kieślowskim. O każdym istnieją legendy. Ja niedawno miałam przyjemność gościć tutaj Krzysztofa Zanussiego i znów podziwiałam jego analityczny umysł i sposób wypowiadania się perfekcyjny. Powiedz, w jaki sposób układały się twoje relacje z Andrzejem Wajdą, który uważa, że jest przełomowym reżyserem w twoim życiu, tak? W jednym z wywiadów powiedziałeś?
No, tak, no na pewno dzięki Andrzejowi, dzięki temu, że troszeczkę to było tak, że ja się zdecydowałem cofnąć swojej karierze do tyłu. Ja już robiłem film jako samodzielny operator i dostałem propozycję, żeby być szwękierem. Szwękier to jest ten, który operuje kamerą w filmie Wesele Wajdy. I dzięki temu,
akurat w tym filmie jest to bardzo ważna rola.
Bardzo, bo tam cały czas tańczyłem tą kamerą.
Tak.
I to pomogło mi, to na pewno pozwoliło mi wejść na wyższy poziom. No to tak jak z piłkarzem z trzeciej ligi do pierwszej ligi. I tutaj na pewno ten moment, kiedy ja zacząłem pracować z Wajdą, to automatycznie otworzyło mi drogę do Zanussiego później. Na Kieślowski się pojawił jako ostatni, choć znałem go jeszcze z szkoły filmowej. Ale rzeczywiście każdy z nich był zupełnie inny i na pewno, jeżeli myślę o, no tak jest zawsze, no w każdym życiu, jeżeli nie spotkamy mentora, nie spotkamy kogoś, to nam coś nowego potworzy, otworzy jakiś nowy rozdział, to trudno przejść na inny poziom. Ja miałem to szczęście, bo zarówno Wajda, Zanussi i Kieślowski, to były wielkie postacie w historii polskiej kultury, kina niewątpliwie. I ja miałem to szczęście, że z ich spotkałem w życiu, bo na pewno to pozwoliło mi rozwinąć swój warsztat, nabrać większej świadomości i pewności w tym, co robię.
No to bardzo ładnie ujmujesz, że miałeś szczęście. Może miałeś taki dar. Może wymyśliłeś coś nowego. No, ja bym raczej szła w tym kierunku. No bo tak, później ci reżyserzy trzymali się ciebie. Trzymali. No. Drugim takim oczywiście był Edward Kusiński, który równie wspaniale operował. Powiedz, co to jest z operatorami filmowymi polskimi, że tak się wybili na tle świata? To zupełnie tak trochę jak z polskim tenisem, który nagle, dlaczego akurat w Polsce są tak wybitni tenisiści? Nagle to się stało, prawda? Tak podobnie patrzę na operatorów, bo Kamiński, Bartkowiak, Zieliński, Hollywood, ty. Skąd to
chyba
się
jest dosyć proste wytłumaczenie. Polska przez izolację polityczną, przez to, że nas oddzielało od reszty świata żelazna kurtyna i przez to, że takim miejscem, gdzie musieliśmy przejść, czyli szkoła filmowa w Łodzi, była dziwaczna ta szkoła na tle wszystkich innych szkół, bo były tylko dwa wydziały. Był operatorski wydział i reżyserski. Nie było wydziału montażu, nie było wydziału pisania scenariuszy. Automatycznie to wywindowało zawód operatora bardzo wysoko, co nie jest takie głupie, bo tak naprawdę robienie filmu to są oczy i uszy. I to wywindowanie zawodu operatora tak wysoko powodowało, że myśmy nie byli traktowani tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych bardziej technicznie niż artystycznie. Tylko od samego początku polski operator był traktowany jako współartysta. To nas pozycjonowało i też oczekiwania w stosunku do nas były zupełnie inne niż do operatora amerykańskiego, francuskiego czy niemieckiego. I to jest moim zdaniem powód, dla którego bardzo wielu polskich operatorów, wymieniłaś ich, zrobiło tak wielką karierę światową.
Bo wszyscy przeszli przez łódzką filmówkę.
Nie wszyscy, nie wszyscy. Ale
tradycja tej filmówki.
Tradycja i też kontakty, ale większość z nich przeszła. No oprócz Kamińskiego. Kamiński nie studiował w szkole filmowej w Łodzi.
Ale znasz tych wszystkich operatorów.
Tak, no poznałem, znaczy wiesz, no nie są to jakieś bliskie znajomości, bo to jest tak, że nasze kontakty, operator ma więcej kontaktów z reżyserami niż z innymi kolegami operatorami, no bo nie spotykamy się na planie filmowym. Także to jest bardzo zabawne, bo ja, jak mnie ktoś namawia, żeby uczyć zawodu operatora, to ja mówię, to ja nie wiem, jak ja to robić, ja wiem, jak ja wykonuję ten zawód, ale jak inni koledzy to robią, to ja nie wiem. Więc chętnie rozmawiam na temat porównania różnych metod robienia filmów różnych reżyserów, bo w tym jestem specjalistą, bo zrobiłem 70 filmów na różnych kontynentach z różnymi reżyserami i patałachami, i wielkimi mistrzami jak Ridley Scott. Także...
A jaki patałach, jakbyś wymienił?
Nie.
Żadnego patałacha?
Nie.
To jest najciekawsze.
Ja wiem, ale niestety nie.
Ale ja ciebie dobrze znam od tej strony, że jesteś fantastycznym mistrzem anegdoty. Jak opowiadasz o planach filmowych, aktorach, artystach, reżyserach, zawsze to jest błyskotliwe i skrzy czymś takim oryginalnym. I chciałam cię teraz namówić na te takie flesze, nazwijmy to. No, Uma Thurman, zawsze bardzo ciekawie o niej opowiadałeś.
No tak, Uma Thurman...
Pamiętam, że coś o stopach.
Nie, o rękach. Uma Thurman jest zjawiskowa i tego nie widać w filmie. Jak ją spotkałem, byłem przerażony, bo Uma Thurman jest bardzo wysoka. Ona, nie mogę powiedzieć tego na pewno, ale mam na pewno około 1,90 m wzrostu, ale przede wszystkim...
83.
Tak?
Czytałam, tak.
Poważnie? To może skurczyłaś. No,
nie wiem, a ile ty masz?
Ja miałem 1,80 m, teraz się skurczyłem do 1,79 m. Ale Uma ma bardzo długie kości, bardzo długie palce. Na przykład jak przyłożyłbym mój palec do ich rąk, to jej palec by się tu kończył. No i w filmie, którym robiliśmy, który ona grała razem z Ethanem Hawke'em, który akurat ma bardzo
malutkie
rączki, jak robiliśmy zbliżenie tych rąk, to po prostu po pewnym momencie powiedziałem, no to nie można zrobić, bo ona wygląda jak wampir, że to nie jest żadna miłosna.
Hawke miał krótkie palce.
On miał krótkie palce na długie, a jak robiliśmy scenę na plaży, gdzie oni obok siebie maszerowali, to dla Umy Thurman kopaliśmy rów, żeby ona była niższa i głowy były na tym samym poziomie. Ale najładniejsza anegdota z tego filmu o Umie Thurman jest taka, że jak ona kończyła swoją rolę, i to zawsze jest ceremonia na planie, bo to nie jest związane z końcem filmu, jakiś aktor kończy w danym momencie, i ten Hawke podszedł do mnie i mówi, słuchaj, nie wyłączaj kamery, jak reżyser powie cut. No więc nie włączył. I on w tym momencie, jak reżyser powiedział cut i się oświadczył, mówił, jak ona jest cudowna, jaka wspaniała. Wszystko zostało zarejestrowane. Jak wszyscy wiemy, powstało, stworzyli dwójkę dzieci, ale już dawno nie są razem. Ale to zostało zarejestrowane.
A jakiego wzrostu był ten reżyser?
Kto był jak to?
Ile miał wzrostu ten reżyser?
Reżyser tego filmu?
Tak,
niewielki, niewysoki.
Który się oświadczył u mnie.
Niewysoki, Andrew Niccol, niewysoki, ale bardzo miły.
Kontrasty przyciągają.
Tak.
Ale pamiętam coś takiego, mówiłeś fajnego o sile głosu Keiry Knightley, że zadziwiła cię siła jej głosu, jak ryknęła w jakimś filmie.
Tak, ona jest, to jest nieoczekiwana rzeczywiście aktorka, bo wygląda taką skromną dziewczynkę, ale jak otwiera usta, to czasami, to akurat w tym filmie grała wojowniczkę i w Król Arturze i rzeczywiście jak ryknęła, no to wszyscy wpadli na kolana, to po prostu coś niebywałego, co się wydobyło z jej płuc. To jest zresztą bardzo zabawne, że często mam do czynienia z aktorami, którzy w takim normalnym życiu zachowują się... Znaczy są niewidoczni, tak bym powiedział. Że
jak na przykład? Kto jest niewidoczny?
No, na przykład mogę powiedzieć, że jak było pierwsze spotkanie przy trzech kolorach, to naprzeciwko siedziałem, obok mnie siedział Krzysztof Zanussi i naprzeciwko siedziała Juliette Binoche. Ja sobie pomyślałem, Boże, tak jak Juliette Binoche, takie koleżanki, to ja w szkole to miałem dużo ładniejsze.
No a tak, Irene Jacob też, tak pomyślałem.
Irene Jacob, nie wydawało mi się, że jest taka piękna wtedy. Także,
to co ty zrobiłeś w tym filmie?
Nie, nic nie zrobiłem. Piękne. To jest coś, co jest tak trudno definiowalne. Charyzma, że są ludzie, którzy... I to jest charyzma filmowa. Zresztą dlatego się robi próbne zdjęcia, że często dopiero na ekranie, kiedy widzimy tą twarz powiększoną, na 4-5 metrów kwadratowych, na dużym ekranie, nagle pojawia się coś, czego inni nie mają. I to jest tak trudno definiowane, tak trudno Ja często jestem zszokowany. Zresztą Irena Jacob dokładnie miała to samo. Ja pamiętam, jak robiliśmy próbne zdjęcia i to wszyscy z tych producentów, którzy oczekiwali, że... Bo tam miała grać Andy McDowell i ona odmówiła, więc oni wszyscy oczekiwali jakąś aktorkę, która już ma nazwisko, która przyniesie pieniądze. To była debiutantka. I pamiętam taką rzeczywiście szokującą rzecz, bo Krzysztof Kieślowski pokazał te próbne zdjęcia w Polsce swoim współpracownikom i wszyscy mówili, że ona jest okropna, że jest pretensjonalna, okropna. I Krzysztof powiedział, my nie mamy aktorki. Ale zrobił jeszcze jedną projekcję, poprosił swoją córkę Marysię, żeby zaprosiła dzieci, koleżanki i kolegów z klasy. Bo i to jest film dla młodzieży, młodzieży. Niech zobaczą.
Uduchowionej
młodzieży. Oni się zakochali w niej. I on wtedy zdecydował się wziąć. I to był początek kariery. To wisiało na włosku. Tak mogło się zdarzyć, że ona nie zagra w tym filmie. I być może nigdy by nie zrobiła kariery. Dlatego ten zawód jest też taki okrutny, że tak trudno się przebić, że bardzo często jednak reżyserzy wolą skorzystać z tych aktorów, którzy są potwierdzeni, którzy...
No i się powtarzają bez przerwy, tak. Do znudzenia.
Czasem do
znudzenia. A czy na twoich warsztatach Film Springs, czy uczysz takiej siły przetrwania w tym środowisku filmowym? To dotyczy nie tylko aktorów, prawda?
Tak, oczywiście. Tak, mamy też warsztaty z psychologii, ale my tworzymy sytuację realnego planu filmowego. Czyli tak jak powiedziałem, to nie jest festiwal robienia filmu, tylko nie jest filmu oglądania filmów, tylko festiwal robienia filmów. Czyli stwarzamy sytuację, w której przyjeżdżają specjaliści różnych zawodów, od scenariuszy. Kasper Bajan miał kurs scenariuszowy na ostatnim naszym Film Springu. Po techników od sztucznej inteligencji, od montażu, od wizualnych efektów, ale też do interaktywnej dramaturgii. Grupa francuska robi taki film bardzo ciekawy, nazywa się Super Trump, który dotyczy bezdomnego i widzowie decydują, co bezdomny robi. To jest aktor wstawiony w Polskę, we Francji i w Meksyku i oni decydują, jak ten aktor, jaką technikę
i w każdym
ma,
kraju inaczej, tak, inaczej. Tak. Zachowujesz.
Dokładnie, bo trzeba, no, bo trzeba skorzystać z tego, co ten kraj, jak reaguje na bezdomnego i tak dalej. Więc na plenerach poprzez tą interdyscyplinarność, poprzez to, że spotykają się mistrzowie, bo rzeczywiście wspaniały, Ewa Puszczyńska przyjeżdża co roku do nas, my staramy się też, żeby to nie było za duże, żeby ten kontakt między uczestnikami i wybitnymi twórcami był bliski, żeby oni mogli podejść z nimi rozmawiać. Więc to wszystko powoduje, że oni nabierają pewności siebie. Bo jeżeli ja mam taką bardzo ważną metodykę zapraszania twórców. Oczywiście to nie zawsze jest możliwe, ale przeważnie staram się zaprosić nagradzanych młodych twórców, bo nic tak nie stymuluje, jak ktoś nieco starszy, a już ma osiągnięcia.
To mam pytanie, a to młode pokolenie, bo to są przecież 20-iluślatkowie w dużej mierze, tak?
Tak.
Co oni wiedzą o polskiej szkole filmowej? Co oni wiedzą o filmówce? Czy znają te nazwiska, które powinni znać?
No wiesz, no to jest oczywiście, wiesz, wszystko pędzi do pozoru bardzo szybko. No, nie będę mówił o Polsce,
klasyka,
ale...
Klasyka zostaje klasyką.
No tak, nawet powiem ci, jak to wygląda, jak robiłem 3 lata temu kurs w Niemczech. I mówię tam Kieślowski, a ja mówię Kieślowski, hu. Kto to jest Kieślowski? No już, bo jeszcze w Polsce oczywiście tak nie jest, ale już... No,
ale Oliver Stone to wiedzą.
Tak, no to jest właśnie to jest dokładnie to, co Susan Sontag mówi, że kultura amerykańska jest kwasem solnym, który zżera wszystko i wszystko po drodze. My znamy wszystkich amerykańskich aktorów, amerykańskiej kinematografii, ale nie znamy filmów europejskich. Jeżeli przejdziemy przez jeden tydzień między stolice wszystkie europejskie, w każdej z tych stolicy wyświetlane są te same amerykańskie filmy, ale nie zobaczycie w Paryżu polskiego filmu, czy w Niemczech irlandzkiego. Także to jest olbrzymi problem. Myślę, że internet wcale nie pomógł, bo jednak te wielkie korporacje jak Netflix jednak wprowadzają swoją politykę i ta polityka jest oparta na tym samym kręgosłupie. To się niewiele zmieniło. No ale jest jak jest. Na pewno internet też powoduje pewną demokratyzację i młodzi ludzie mają szansę po prostu za nic, bez jakichś wielkich nakładów zrobić film. I jeżeli to jest bardzo dobre, jeżeli gdzieś się oprze o jakąś oglądalność, to mają szansę się przebić.
Czyli wszystko się kończy na oglądalności.
No niestety tak. No,
bo, a jakość?
No więc to jest, wiesz, no to jest ten cały
dalej
dylemat.
Dalej są robione fantastyczne filmy
na świecie. Tak, ale to jest ten dylemat, który mamy, wiesz, ta walka między kulturą wysoką i kulturą niską, no to się nie kończy i ona moim zdaniem, no kultura wysoka przegrywa, no nie mam żadnych wątpliwości, że już w tej chwili, jeżeli uświadamiamy sobie, że wybitny artysta spędza miesiące, żeby namalować obraz, a sztuczna inteligencja robi to w ciągu minuty, no to zaczyna to być przerażające. I ja mam takie głębokie przekonanie, że my znajdujemy się w takim momencie, kiedy ta sztuczna inteligencja będzie miała olbrzymi wpływ, szczególnie na życie kulturalne. To na razie spokój dziecinny, to są na razie zabawki, my się bawimy tym, ale my nie zdajemy sobie z tego sprawy, że jak otworzymy drzwi tego pokoju dziecinnego, czekają nas straszne rzeczy. Straszne. Ja nie mam żadnej wątpliwości, bo bardzo dokładnie obserwuję, co się dzieje i widzę te zagrożenia bardzo dokładnie.
Ale to wszystko zaczęło się akurat w twoim przypadku od tej właśnie wizyty na planie helikoptera w ogniu. Chyba, prawda? Kiedy zobaczyłeś, że ta machina operatorska, ogólnie film amerykański, jest zupełnie inna niż europejska. Coś takiego powstało, takie powiedzenie o tobie, że jesteś bardzo dobrym reżyserem w Ameryce, bo szybko pracujesz.
Tak, to jest oczywiście to, co powiedziałeś, jest pierwszym pytaniem. Producent, jeżeli ma zaangażować operatora, to nie bardzo się interesuje, czy jest dobry, czy zły, tylko pyta, czy jest szybki. No bo szybkość powoduje to, że film jest oszczędniejszy. Tak? Operator jest tym, który zajmuje najwięcej czasu. On oświetla, przygotowuje cały plan zdjęciowy. Więc jeżeli jest wolny, to wolniej się robi film i dłużej to kosztuje. Minuta na...
I wszyscy mają szybciej? Aktorzy mają szybciej grać?
Nie, to nie ma nic wspólnego z aktorami. To jest ten czas techniczny. Aktorzy oczywiście powinni być, ale gwiazda filmowa i tak robi, co chce. Może nie przyjść na plan. Na przykład Russell Crowe się pokłócił z reżyserem i przychodzi na plan, kiedy chciał. No, i nic nie można było
zrobić. W którym filmie?
W tym Proof of Life.
No właśnie. No, Proof Tyler of Hacko. Life. To pamiętam twoje opowieści o Russellu Crowe, bo on mi się wydaje zawsze taki misiowaty, przyjemny. Zresztą uwielbiam go. Ja jestem po prostu wielką, wielką fanką jego talentu i nie chce mi się wierzyć, że aż taki jest, powiedziałabym, kapryśny.
Oj, bardzo, tak, bardzo.
To powiedz, tak, jak.
Bardzo. No on uważa, ja nie wiem, jak w tej chwili wygląda jego kariera, jak się zachowuje, ale on wie, że jest genialny, bo on jest genialnym
jest
aktorem.
Genialny.
On jest genialnym aktorem, także jak ktoś powiedział, zagraj kamień, to zagra kamień, to będzie kamień. Będziemy mieli pokonanie.
I tymi skromnymi środkami, prawda?
On jest niesamowity, jeśli chodzi o umiejętności metamorfozy i też takiej siły w sobie i charyzmy. No, tak jak mówisz, on nie jest jakiś człowiek o jakichś wielkich możliwościach fizycznych, jest niewysoki, a zagrał genialnie w Gladiatorze, tak? To było niesamowicie. W ten film, który ja robiłem, gra też komandosa, no, i te wszystkie sceny walki, strzelaniny i szybkości reakcji realizował fantastycznie. Także, ale jednocześnie no, ma te wszystkie wady gwiazdora, popisuje się gdzie może i jak może, przynajmniej popisywał się, bo już w tej chwili nie wiem, jak to jest, no, ale tak było.
Ale to prawda, że on właśnie na planie tego filmu woził jakieś swoje spa i taki jakiś namiot do treningów
zarządza,
osobistych?
Tak.
I to na górę wszystko wnosili?
Tak, to jest znaczną anegdotę. Ona jest o tym, że gwiazda może pozwolić na wszystko. I on zażądał w kontrakcie, że on może grać w tym filmie, ale musi mieć gym cały czas, czyli salę do gimnastyki obecną, czyli jedyną możliwością, no, ponieważ plany się robi w różnych miejscach, zbudowanie tej sali gimnastycznej w wielkiej ciężarówce. Więc była dodatkowa ciężarówka przerobiona na salę gimnastyczną z wszystkimi urządzeniami, ubraniami do ponoszenia ciężarów, do podciągania się i tak dalej. W dodatku on zaangażował trenerkę, która może miała 2 metry 10 centymetrów wzrostu. Piękna kobieta, która
wyższa
od niego, wygląda jak dwa razy wyższa od niego. I zawsze jak on wchodził na plan, ona za nim maszerowała. No i on nie często, on zażądał, ale nie często korzystał. I robiliśmy zdjęcia na wysokości 5000 metrów, ponad 5000 metrów, a żeby Państwu uświadomić, 5000 metrów to są obozy, te podstawowe obozy Base Camp do wypraw na Mount Everest. Tak. Tam już bardzo mało tlenu. To tam, no więc zapytali, Russell, czy ty potrzebujesz swoją ciężarówkę na tej wysokości? Tak, potrzebuję. Ciągnęli na 5000 metrów. On w ogóle nigdy nie wszedł, bo tam ledwo oddech mógł złapać na tej wysokości. Ale ciężarówka musiała stać. Taki jest, taki był i taki jest Russell Crowe.
Ostatnio utył.
No tak, tak.
Myślę, ale genialne to... role gra. Może specjalnie do ról utył.
On ma talent nieprawdopodobny. To jest rzeczywiście, muszę powiedzieć, że dodatkowo on lubi się popisywać tym. Czyli są aktorzy, którzy się skupiają na jednej roli. Oni przychodzą na planie, już ukształtowani, już grają tą rolę i przed ujęciem i po ujęciu nie zmieniają się. A on nie ma takich problemów. On się zmienia w ciągu sekundy i uwielbia się popisywać. Uwielbia się pokazywać z różnych stron. Na planie Króla Artura postanowił być piosenkarzem. Wynają osobną harę zdjęciową i tam grał na gitarze i śpiewał i udawał piosenkarza. I też robił to genialnie.
No tak, a Natalie Portman, zakochałeś się oczywiście...
Oj, tak.
Mówię poetycko w niej,
tak,
kiedy przybyła na wasz festiwal, wasze warsztaty jako gość. To już wspomniałeś o tym. No ale potem zrobiliście przepiękny film.
Przedtem.
Przedtem.
Tak. To był akt wdzięczności Natalii.
Natalia... Czyli to był akt wdzięczności.
Tak mi się wydaje.
No po prostu
tak.
Wybrała ciebie do zdjęć, bo ona była reżyserką. Tak, i aktorką. Tak,
to był pierwszy film, była producentką, reżyserką. To był pierwszy film, który ona reżyserowała, fabularny, bo ona zrobiła jakieś dwa krótsze filmy. I jak ona przyjechała na plenery Film Spring Open, to przywitałem ją w ten sposób. Mała dziewczynka, mając 13 lat, poszła do kina i zobaczyła film Podwójne życie Weroniki. Witamy Natalie Portman. Bo w tym zdaniu jest ta potęga kina. Ona kiedyś, widząc, będąc małą dziewczynką, Podwójne życie Weroniki, zakochała się w tym filmie tak, że potem jak robiła swój debiut filmowy, to chciała pracować z tym samym operatorem. Dlatego ja się znalazłem w tym filmie. Inaczej nigdy bym się nie znalazł w tym filmie, gdyby nie to, że właśnie to, ta miłość do tego filmu całe życie jej towarzyszyła i myślę, że do tej pory kocha ten film. A z kolei ja już nie chciałem...
Może dodajmy, że to chodzi o film, opowieść o miłości i mroku,
tak.
Na podstawie powieści Amosa Oza.
Tak.
I ona się wcieliła tam w postaci reżysera i głównej aktorki.
Tak, ona była producentem, grała w tym filmie i reżyserowała. Także była bardzo obciążona. No, nie miała żadnej edukacji filmowej, więc jakiś mierze, no, po tylu latach pracy w zawodzie, będąc sam reżyserem, starałem się jak mogę, nie w, oczywiście no, w sposób dyplomatyczny i w żaden sposób nie narzucając niczego, ale starałem się ją zabezpieczyć jako reżyserkę. I myślę, że ten, dzięki temu no, była na tyle wdzięczna, że odwiedziła nas na plenerach i potem też już online też wykładała u nas, czy wykład, to nie było wykładanie regularne, ale miała wykład w czasie pandemii na plenerach, także że mamy bardzo, no nie mówiąc o tym, że przysłała mi nagrane życzenia urodzinowe na wideo, także bardzo, bardzo mnie wzruszała tym wszystkim.
A to są te piękne kontakty, które się zawiera na planach. Czy ty uważasz, że takie spotkanie na planie powoduje jakieś przyspieszenie rodzenia się emocji i uczuć? Ja, może być też i nienawiść, do niczego konkretnego nie zmierzam. Ale jesteście przez zamknięci jakby w takim kokonie filmu. Czy to powoduje, że te uczucia, a może to rzutuje na grę aktorów, czy to się staje bardziej intensywne?
To jest bardzo długi temat. Bardzo dużo jest sygnałów negatywnych emocji na planach filmowych. To jest niewątpliwie pewien problem. Natomiast w moim zawodzie, to jest związane z aktorami, operator, a szczególnie kiedyś, to już w tej chwili jest troszeczkę inaczej z nową technologią, ale kiedyś był tym pierwszym zwierciadłem cudzysłowie, którym się aktor przeglądał. Czyli reżyser, operator, który jest obojętny, który jakby nie emocjonalnie nie angażuje się w tą relację z aktorką, jest złym operatorem. Czyli ja mówię moim studentom, ty się powinieneś na rozkaz zakochać w swojej aktorce, bo to jej pozwala otworzyć się. Ona grając do kamery wie, że za tą kamerą stoi człowiek. Jeżeli ona ma poczucie, że to jest człowiek niechętny, to ona nie jest, to dla niej jest trudno się otworzyć.
Taki Russell Crowe by się od razu zakochał.
Russell Crowe nie ma problemu, on mogę go nienawidzieć, no i tak będzie grał swoje.
Ale czy to dotyczy również ekipy, no bo ty masz kontakt z aktorem, z aktorką, też się możesz zakochać.
Tak, no to trzeba bardzo
pilnować. To jest rodzaj uczucia.
Tak, to jest budowanie zespołu, ale też nauczenie zespołu w odpowiednim momencie. Bo zespół, no jak to zwykle w dużej grupie ludzi potrafią tam plotkować, gadać, nie zwracają uwagi na to, że ktoś, czyli aktor, no, dokonuje takiej metamorfozy. On musi mieć jakąś odpowiednią atmosferę. Czyli ja zawsze pilnuję, że przy kamerze za dużo nie gadać, żeby się skupiać w odpowiednim momencie.
Żeby mieć miłe wyrazy twarzy, to zawsze pomaga.
Bardzo.
Mhm. I ty to rozumiesz.
Tak, absolutnie.
I do dzisiaj są ekipy filmowe, które tego nie rozumieją?
No tego nie wiem, ale namawiam zawsze na taką, na tak jak mówię, kochać aktorów, kochać ich, bo to im pozwala się otworzyć.
Bardzo, bardzo podnosisz to, że film to jest oczywiście akt współtworzenia razem z reżyserem, z jego poetycką czy literacką wizją. W jaki sposób ty się przygotowywałeś do na przykład filmów Kieślowskiego?
Wiesz, no z Kieślowskim, wiesz, to jest tak, że każdy...
Ale możesz opowiedzieć o innym, trudnym reżyserze, bardzo chętnie posłucham.
To jest jakby skomplikowany proces, bo przede wszystkim nigdy nie wiem, jak jestem zaproszony przez nowego reżysera, do jakiego stopnia on jest gotowy otworzyć się na troszkę większe obszary. Czy on oczekuje ode mnie tylko mojej zawodowości, techniki, żebym oświetlił dobrze, wiedział, jaki obiektyw włożyć, wiedział, jak zrobić jakiś ruch kamery skomplikowany, jak rozwiązać pewne problemy techniczne i organizacyjne. Operator na planie to jest też organizator pracy. Czy też jest gotowy na troszkę wyższy poziom, ten, co ja nazywam polskim poziomem, czyli takiej współpracy bliskiej, gdzie zaczynamy rozmawiać już na temat, na etapie scenariusza, co jest szalenie ważne, bo plan filmowy jest ostatnim miejscem, gdzie można zdecydować o jakości obrazu. To trzeba przygotować, trzeba wpisać to już scenariusz. Więc ja, kiedykolwiek dostawałem propozycję od nowego reżysera, siedziałem nad scenariuszem i wysyłałem mu moje opinie i patrzyłem, do jakiego stopnia jest gotowy kupić coś takiego albo nie kupić coś takiego. W dodatku, jak rozmawiam pierwszy raz z reżyserem, to od razu się zastanawiam, czy to jest reżyser głuchy czy ślepy. Czyli czy on lepiej widzi, czyli ja dobrze widzę, jestem głuchy, czy odwrotnie, czy on słyszy dobrze, czy jest jakby wyczulony na słowo, ale mniej na obraz. W tym sensie może żartem troszeczkę, świetna była współpraca z Zanussim, bo on bardzo dobrze słyszy.
I dobrze widzi, no, a nie okulary.
Widzi dobrze, ale trzyma takie, ma takie poczucie, on potrzebował operatora, który mu proponuje, tak? On potrzebował kogoś, to i czyli to był taki bardzo, bardzo dobry zestaw talentów złożony na planie filmowym, który się uzupełnia wzajemnie. No ale no bardzo często jest tak, no jak miałem z Ridleyem Scottem, który mówił, Slav, to bardzo dobry pomysł, ale ja wolę swój. On jest wizualnym reżyserem. I oczywiście no, udało mu się coś tam mu zaproponować. I myślę, że parę rzeczy potem... Zresztą on mi zaproponował następny film, ja już nie chciałem tego filmu robić, ze względu na to, że to był kolejny film. Ja zrobiłem Króla Artura i od razu miałem zrobić ten film, jak to się nazywało, Heaven's Gate.
Heaven's Gate.
Tak, Heaven's Gate. Miałem zrobić ten film i odmówiłem, bo nie chciałem robić po kolei po kolei filmów na koniach z mieczami. No po prostu wydawało mi się to...
Ale zgodziłeś się na Harry Pottera.
No tak, na Harry Pottera się skończyłem, bo to... To jest tak jakby wspięcie się na Mount Everest, no wiesz.
To też technika nieprawdopodobna.
No tak, no wiesz. No,
Harry Potter dział jest, operatorów.
Harry Potter to jest, wiesz, no, może nie filmowe największe osiągnięcie, ale pamiętam w Ekwadorze robiliśmy zdjęcia w dżungli, w wiosce jakiejś indiańskiej. No, gdzie ludzie się malują, czarownik z wężem, no, no prawdziwe życie miejscowych Indian tam w tym. I ktoś nieopatrznie powiedział, że ten operator zrobił Harry Pottera. Nikt nie był ważny. Ja byłem królem na planie. Tylko ze mnie słuchali. Tylko ja, reżyser musiał coś mnie powiedzieć, żeby oni wykonywali, bo ja zrobiłem Harry Pottera. Aha. Więc to jest ta potęga filmu amerykańskiego, Hollywood. Zresztą w Cape Verde ja nie mam dużo obrazków na ścianie, ale mam dużo obrazków z Harry Pottera, bo jak przychodzi jakikolwiek rzemieślnik, to na pewno zrobi wszystko świetnie, bo ja robię Harry Pottera.
Jaką masz listę? Takie top 10 czy 5, nie wiem, filmów. Te twoje filmy, ideały, jeśli są. I zaraz ci zadam pytanie o aktorów.
Ja wiem. Amelia to jest, nie wiem dlaczego, ale ja bardzo kocham ten film. Amelia jest filmem, który pamiętam, jak mnie poruszył, jak go widziałem po raz pierwszy. To jest taki film, w którym zobaczyłem, jak posuwa się język kina do przodu. Tam szczególnie ta sekwencja otwarcia jest na te czasy, jak on to wprowadził, rewolucyjna. Oczywiście też nie mam żadnej wątpliwości, że on robiąc Amelię, no w jakiejś mierze inspiracją jak była Podwójne życie Weroniki. Te filmy się tam bardzo, jeśli chodzi o wrażliwość bohaterki i tak dalej. Zresztą inspiracja w sztuce filmowej jest, to na pewno nie była kradzież intelektualna w żadnym stopniu. To była inspiracja. I ten film zachwycił mnie, no, mi się szalenie podobał.
Mówimy o Amélie Jean-Pierre Jeunet.
Tak.
To jest number one.
Tak, ale wiesz, ja też nie mogę, wiesz, mówiąc szczerze, to tak, żeby, ale to już tak troszkę, wiesz, jako może wykładowca, no, Obywatel Kane to jest takim filmem, wiesz, ja kocham w kinie to, co widzi, co po prostu otwiera nowe rozdziały. Obywatel Kane był, no, absolutnie na te czasy, 42 rok, to jest do tej pory nowoczesny film. Potem są te zjawiska w kinie, które no są nie do zapomnienia. No Fellini, 8,5. No przecież to jest po prostu... No można oglądać go dzisiaj i to dalej jest zachwycające kino. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego.
A ostatnio co cię zachwyciło? Bo to wiemy i podzielamy. Szczególnie, że jesteś z łódzkiej szkoły filmowej, gdzie jednak był kult dokumentu, filmu dokumentalnego.
Dużo, tak.
Ten film polski w tamtych czasach wychodził z dokumentu.
No nie wszystkie filmy, ale wszystkie. Oczywiście nie, ale tak.
Ale Kieślowski bardzo.
Kieślowski zaczął swoją, w ogóle on się śmiał z reżyserów filmów fabularnych. Mówi, co za bzdury, mówi, to żadne jakieś bajki opowiadacie. Mówi, dokument, prawdziwe życie, o to chodzi. A potem zaczął robić sam te bajki. Także... Wiesz, teraz nie przychodzi mi do głowy nic takiego wyjątkowego, co widziałam ostatnio. Na pewno coś jest, ale wiesz, no, jakoś mam zaćmienie.
To już dałeś obraz, tak. Może to jeszcze o aktorów cię muszę wypytać, bo jednak z całą ligą najwspanialszych aktorów świata pracowałeś. Których cenisz najbardziej? Bo aktor musi mieć w sobie to coś, już ustaliliśmy, to twoim zdaniem... Mówię też i o polskich aktorach. To coś ma kto albo miał.
Wiesz, Juliette Binoche jest aktorką, która jest imponująco mocną osobowością, wspaniałą aktorką, a zatem odważną aktorką. Sam fakt, że ona bez żadnego problemu przeszła z kina francuskiego filmu amerykańskiego, mówiąc bez akcentu, grając zupełnie innym, to było niewiele imponujące w tak skomplikowanym zawodzie, bo przecież to wymaga pewnych zmian osobowościowych. Język nas kształtuje, tak? Ona nie gra w filmach amerykańskich francuskę, ona gra Amerykankę i to jest niewiele imponujące i to świadczy o jej olbrzymim talencie, pracowitości. Ona przez, już to się zaczęło przy filmie, który ja robiłem z nią, czyli Niebieskim. Ona miała przyjaciółkę, Amerykankę, mówiła tylko po angielsku, poza planem, tylko mówiła po angielsku, żeby wejść w inny świat języka. Nie na zasadzie, że ja znam angielski, no znam świetnie angielski już, ale że nauczyć się to angielski, jakby to był jej nie drugi, pierwszy język. Albo taki sam język, jak jej ojczysty język francuski. To jest na pewno wybitna osobowość, bardzo mocna, bardzo mocny charakter, dokładnie wie, czego chce. I jest też odważna. No, sam fakt, że zdecydowała się robić z Kieślowskim, anegdotę opowiem, zabawna ten temat, jak ona jest mocną aktorką, że Kieślowski chciał ją zaangażować do Późnego życia Weroniki. To był jeden z pomysłów. Ale ponieważ ona grała w innym filmie i terminy się nie zgadzały, a Kieślowski nie mógł przesunąć tych terminów, to się szukało innej aktorki. I umówili się w kawiarni, bo Binoche uważała, że go przekona, że on zagra. No i on mówi, no niestety nie mogę. I ona się rozpłakała w tej kawiarni. I Kieślowski w anegdocie mówi, słuchaj, ja widziałem, że ona gra, ale ona tak dobrze grała, że się wzruszyłem.
No to co, teraz znikasz na Wyspach Zielonego Przylądka?
Tak, teraz żyję, żeby żyć.
Jak już tam się na tej desce najeździsz, bo dalej jesteś na desce, tak?
Tak, pływam codziennie na desce, a mam troszkę kłopotów z kolanami, z nie wiem, jak w tym roku będzie, bo mnie czeka operacja poważna.
Ona jest miękka, miększa od nas.
Tak, ona, których, tak, na to lepsze jest od nas, to prawda, które razem uprawialiśmy często. Ale kocham ocean, kocham pływanie na desce. I nie kocham takim wymiarze już jakby sportowym. Co prawda pływam w każdych warunkach, nawet jak bardzo, bardzo mocno wieje. Ale ja kocham pływać poza sezonem. Już tak od kwietnia, całe wakacje, tam praktycznie nie ma tak dużo turystów. I pływam bardzo często sam na oceanie. I to jest pewnego rodzaju doświadczenie takie no, do środka. To nie tylko jest uprawianie sportu, ale takie jest poczucie.
Czyli żaden helikopter w ogniu cię
nie
zaatakuje.
Nie, żaden plan filmowy. Nie. Żaden plan
żadne
filmowy.
Plany
nie,
filmowe.
Nie. Już dostawałem dużo propozycji, ale nie. Już w
już
żadnym
chcesz
wypadku.
Być profesorem. Ty jesteś tak, to spełniony nie,
to nie,
jako
to
profesor.
To nie o to chodzi, bo to ja, nie tylko ja wykładam. To jest też praca organizacyjna. Ja cały rok w tej chwili piszę aplikacje do środki, bo no, tego typu to jest praca.
To jest fundacja.
Tak, to jest fundacja. No, dokładnie. I to trzeba zorganizować, trzeba na to zdobyć środki. Mamy 63 partnerów z przemysłów. Tam przyjeżdża sprzęt za 12 milionów złotych. Z wszystkimi trzeba podpisać umowy. Mamy dotacje i z Krakowa, z Małopolski, z Ministerstwa Kultury. Bardzo dużo tych dotacji. Każda z nich ma inne wymagania. Żartem mówię, że z operatora filmowego, niezłego operatora filmowego stałem się złym żebrakiem.
No, ale gdyby nie twoje nazwisko, to wątpię, żeby były te wszystkie fundusze.
No wiesz, musi napisać dobre podanie i tak czytać, to będzie nazwisko, nic nie pomoże. Jak nie ma punktów, to nie dostaniesz dotacji. To jest też, wiesz, trzeba być profesjonalistą. Pisanie aplikacji nie jest takim, to nie jest tak, że usiądziesz, napiszesz aplikację dobrą, także
no,
to wymaga pewnej wiedzy.
No, jesteś scenarzystą. Może takie niezwykłe aplikacje tworzysz. To
no
dziękuję
tak.
Ci bardzo i do spotkania, jak już znowu z tych wysp przylecisz.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dziękuję.